Zapraszamy na proste, ale niełatwe opowieści o rodzicielstwie. Kolejny odcinek.
Kolejny odcinek, kolejna opowieść, kolejna odsłona, kolejne historie, czyli rodzicielstwo i misja. Misja rodzicielstwa.
Wiesz, misja rzecz ważna. Tak sobie myślę, kurczę, bardzo ważna rzecz. Moją misją jest doprowadzić dziecko do momentu, w którym może samo funkcjonować, ale cały czas mi brakuje, beze mnie, że ja już mu nie jestem nawet potrzebna, ale cały czas mi brakuje, wiesz co, tego, ja bym chciała, żebyśmy najpierw jednak pogadały o tożsamości. Wiesz, to jest dla mnie chyba najważniejsza rzecz. Kim ja jestem jako ten rodzic? Skąd ja zaczynam? Albo w ogóle, wiesz, gdzie kończę? No kończę, nie wiadomo gdzie kończę, ale zaczynamy w tak różnych punktach naszego życia przygodę z rodzicielstwem, w tak różnej gotowości i naprawdę jedni pragną dziecka, planują je, inni nie chcą dziecka, dostają je i stają się rodzicami w momencie, kiedy pojawia się brzuch, inni w momencie, kiedy przyniosą im dziecko na ręce, a jeszcze inni dopiero, kiedy minie kilka dni, a czasami potrzebują jeszcze więcej czasu. No naprawdę stawanie się rodzicem odbywa się na poziomie i na...
Czyli mówisz o pewnej prawidłowości, czyli najpierw tożsamość, potem misja.
No tak, bo jak dopełnić misji, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy?
No dobra, ma to sens, czyli zmieniamy tytuł.
Tak, zmieniamy tytuł. Dziękuję ci. Poczułam się wygodniej, będę wiedzieć,
kim jestem. Poczekaj, ja muszę zrobić review. Okej, witamy w kolejnej opowieści i to jest opowieść o rodzicielstwie i tożsamości, o tożsamości rodzica.
Kim jesteś rodzicu? Kim jestem ja rodzic?
My tutaj, to też jest znowu ciekawe i wielowątkowe, dlatego że rodziców mamy dwóch.
Rodziców mamy dwóch, ale też każdy samoistnie wnosi coś konkretnego jako rodzic w układ rodzinny, więc jakby ta podwójność, wiesz, to też nie zawsze mamy dwóch rodziców. Chociaż niby mamy na początku dwóch, ale czasami ja byłam wychowana przez mamę po prostu od pewnego momentu. No był tata wcześniej, tak? No można powiedzieć, że mam tego tatę, tak? Bo on jest tą figurą, ale czasami jest tak, że rodzic jest jeden po prostu.
Rodzice, zawsze masz dwóch rodziców. Możesz być z jednym.
Dobrze, masz rację. Zgadzam
ale
się.
Ale rodziców
się.
Zawsze masz dwóch.
Dobrze, rodziców jest dwóch. Okej, ale my chcemy mówić o tym od razu, że jest ich dwóch, czy chcemy mówić najpierw o tym, jak ten jeden staje się...
Wiesz, w sumie opowieści mają to do siebie, że kiedy je snujesz, to ktoś po prostu je odczuwa. Więc wiesz, sama opowieść o tożsamości, no przefiltrowana przez nas mamy, kobiety, czy ta struktura będzie pasować dla ojców, dla mężczyzn. To ciekawe, sama jestem ciekawa, do czego my tutaj dojdziemy tą opowieścią.
A ja, wiesz co, ja bym najpierw naprawdę cofnęła się do tej jedynej osoby, która jest rodzicem i mimo wszystko, mimo tego, że rodziców jest dwóch, każdy z nas w bardzo indywidualny sposób przeżywa, oczywiście we współpracy, wiesz, nie tylko z drugim rodzicem, z dziadkami, z systemem szkolnym, przedszkolnym, wiesz, z paniami i panami na placu zabaw, no wiesz, te
To my dzisiaj będziemy robić dużo kroków w tył, bo zobacz, zanim staniesz się rodzicem, jesteś człowiekiem.
No jesteś człowiekiem, nawet kiedy jesteś rodzicem.
Tak. Czyli mamy tożsamość, ona ukorzenia się w człowieczeństwie. Nie w roli, jaką pełnisz, czyli w rodzicu, bo jednak jest to rola. To nie jest tożsamość.
Tak.
Tożsamość jest głębiej, jest w człowieczeństwie. Jest to pytanie, które zadałaś na początku. Kim jestem? To odpowiedzią obrazującą nie będzie rodzicem.
Nie.
Jestem Amandą, jestem Anną.
I znowu, idąc tropem naszych zwyczajów, które się ucierają powoli, no nie da się tego zdefiniować, trzeba to opowiedzieć, tak? No bo jak inaczej opowiedzieć, jak poczuć, zobaczyć Amandę? Tylko na podstawie chyba jej opowieści.
Tak samo Izę.
Identycznie, chociaż opowieść zupełnie inna. Amanda, ja sobie myślę właśnie, że ta opowieść, która staje się taką kanwą w ogóle całej tych naszych spotkań, jest naprawdę świetną metaforą, a właściwie drogą do odnajdywania tożsamości, bo tożsamość to jest takie słowo trochę retro, trochę demodé, trochę takie nieużywane, bo mówi się o osobowości najczęściej. Jaką?
Tak.
Ty masz taką osobowość, wiesz, że po prostu jesteś taki i taki. Wiesz co, ja myślę, że ty jesteś po prostu uparty i w ogóle jesteś takim raczej histerycznym typem, wiesz, no tym się karmimy, tak?
Tak, ekstrawertycznym, introwertycznym. Tak, mamy tę osobowość, wiesz, jest badana, jest zdefiniowana. Masz różne testy, wiesz, testy Wielkiej Piątki. Bardzo dużo w biznesie jest narzędzi do określania osobowości.
A znasz jakiś test na określanie tożsamości?
Wiesz co, nie znam. Tożsamość jest bardzo mocno w historiach. Jeżeli sobie weźmiesz filmy fantasy, to tam bohater jest kimś, ma tożsamość. Tożsamość wojownika, tożsamość czarodzieja. To są tożsamości. Wiesz, to są takie bardzo archetypiczne wzorce, archetypiczne postawy, zapomniane już. My musimy trochę odkurzyć je.
Wiesz, że archetypy są, pojawiają się w opowieściach na języku polskim, w szkole, potem się pojawiają w naukach o kulturze, bo to są w ogóle takie...
Zaskoczę cię, Iza. Biznes tak sięgnął do archetypów.
W biznesie, którego ja nie znam zbyt
marka
dobrze.
Marka musi mieć swój archetyp. Produkt ma swój archetyp.
No ale czy ludzie rozumieją, czym operują? Wiesz, bo to jest taka figura mocno kulturowa, która opiera się na jakimś zespole cech, które tworzą pewien obraz postaci i właściwie ta opowieść jest w archetypie zawarta i ona pozwala nam się komunikować. Czyli my za pomocą archetypu, zestawu cech, zestawu potrzeb, zestawu postaw, celów i pewnych właśnie obrazów komunikujemy się nawzajem, budując te obrazy wspólnie. My sięgamy do tego rdzenia kulturowego, który pozwala nam zrozumieć dany archetyp, daną postawę.
Sposób jego działania, sposób jego przeżywania, sposób jego... przejawiania się.
Tak.
Osobowość i te cechy, które ona zawiera, w ogóle ci tego nie pokazują.
Właśnie, bo czy Gandalfa da się zdefiniować?
Jaką osobowość ma Gandalf?
Tak, jaką osobowość? My go definiujemy przez opowieść o prawdzie, o poświęceniu, o lojalności, o odwadze, o samotności.
Zresztą zobacz, tożsamość ma zdefiniowaną misję. Czy zobacz, czy czarodziej ma taką samą misję jak wojownik?
Poczekaj, mogą mieć cel podobny, nie? Ale cel, misję tak. Inną. Czyli innymi...
Misje będą mieli inną.
Innymi drogami się poruszają.
Tożsamość i misja są bardzo ze sobą związane. Zobacz, jak to pięknie jest pokazane w Matrixie. Neo, jego tożsamość, znana Morfeuszowi, wybraniec.
Tak, którą on sam musi odkryć. Bo
zobacz, co też jest bardzo ciekawe pokazane. Tożsamość, nawet kiedy my jej nie znamy, istnieje.
Tak.
Neo nie wie, że jest wybrańcem.
Ale jest nim.
Jest
tak?
Hakerem, coś tak, tam, tak. Coś tam czuje, jakiś ten głos czuje, gdzieś tego króliczka goni.
Ale zacznijmy od początku, czujemy, że on jest tym wybrańcem. Wierzymy
w to. On też
czuje,
tylko nie umie tego nazwać.
Tak. I on też, chociaż mamy moment zwątpienia.
On nie mieści się, nudzi się w swoim życiu, w swojej pracy. No, można by powiedzieć, że tożsamość go przyzywa. Woła go.
Czyli jego rola hakera, rola tego buntownika, rola outsidera nie definiuje go, nie wyczerpuje opowieści o nim. Nagle słowo wybraniec, które określa jego tożsamość, staje się tym, z czym on może się zidentyfikować i może dopiero w pełni poczuć skalę swoich możliwości.
Ale zobacz, jaki to jest piękny proces, bo przecież jak Morfeusz przychodzi do niego i objawia mu jego tożsamość, on nie wierzy. Mówi, nie, przecież jak idą do wyroczni i on rozmawia z wyrocznią, to on nadal nie wierzy. Dopiero misja, najpierw uratowania Morfeusza, a dopiero później powoduje, że on coraz głębiej czuje swoją tożsamość, coraz bardziej w nią wierzy. No i oczywiście ta ostatnia scena, zresztą jest ta piękna scena.
Boże, spoiler będzie?
No chyba wszyscy widzieli Matrixa, hello.
No nie wiem, czy dzieci 14-letnie widziały. Proszę, proszę dzieci 14-letnich, zasłaniamy uszy.
Ale przepraszam cię, to jest podcast dla rodziców.
No szacie, mam nadzieję, że nikt nie podsłuchuje. Nie, dobra, dawaj, spoilerujmy.
Zobacz, ten moment, kiedy on zostaje pierwszy raz z agentem twarzą w twarz na tej stacji metra i do tej pory ludzie uciekali przed programami, przed agentami, bo one były za szybkie. I on zostaje. I wtedy Trinity pyta, co on robi, dlaczego nie kocha? A Morfeusz mówi, zaczyna wierzyć. I wtedy dochodzi do konfrontacji dopiero z przeciwnikiem. Kiedy zaczynasz wierzyć w swoją tożsamość, kiedy ją bierzesz, kiedy już się nie przeciwstawiasz, kiedy przestajesz się bać, dopiero wtedy, kiedy wierzysz, możesz realizować misję. Czyli jak odkrywasz tożsamość, to możesz realizować misję. Wiesz, gadamy tutaj o Gandalfie, rozmawiamy tutaj o Neo, ale przecież my też mamy swoje tożsamości.
Mamy. W ogóle tak zainspirowałaś mnie w ogóle do tego, żeby pomyśleć, żeby, pomyślałam o tym w ogóle, jak mówiłaś o tożsamości, że może to zniechęcać niektórych ludzi, bo to jest takie bohaterskie, czyli ta tożsamość sprawia, że my się trochę odrywamy od zwyczajności i musimy się trochę unieść ponad tą zwyczajność. I jak mi proponujesz, żebyśmy porozmawiały o mojej tożsamości, to ja mam lekki lęk, że nie znajdę tej takiej, która mnie definiuje w pełni. Myślę, że jeszcze jej nie znalazłam, ale w takim razie zrzucam na ciebie. Opowiadaj o swojej tożsamości.
Wiesz co, tożsamości nie da się zdefiniować, tak jak powiedziałaś. To są sagi i legendy. Ona nie jest płaska, jest bardzo wielowymiarowa. Wiesz, jak ja szukałam swojej tożsamości, szukałam jej w mitach, szukałam jej w legendach. Moja przyjaciółka poprosiła mnie, kupiła mi, słuchaj, atlas mitów świata. Wiesz, jak ja szukałam tożsamości, nie wiem skąd to się we mnie wzięło, takie mocne to wołanie, ale powiem ci, w naszej kulturze nie znalazłam.
To słabo jest też z tymi odnośnikami bohaterskimi dla kobiet, nie?
To jest kolejna rzecz. Wiesz, bogini greckie, celtyckie, Władca Pierścieni, czy w ogóle fantasy, tam szukałam. Wiesz, moja tożsamość nie jest jednorodna, nie jestem w stanie jej zdefiniować typu Artemida. Jestem jak Artemida.
Wiesz, a czasami mówisz sobie Amazonka, jako matce Amazonce.
Mówię o sobie Amazonka, mam taki rys, wiesz, wojowniczy. Też mi to życie pokazywało, no, moje życie przez pewien czas i samotnej mamy, i mierzenie się z wyzwaniami, czyli ze smokami różnymi, z różnymi magami też. Tak, mam rys amazoński. Wiesz, to jest tak, jak słuchasz opowieści i gdzieś ci zabije serce, podążaj za tym biciem. Zobacz. I mnie, kobiety walczące, i nie mam tutaj na myśli, wiesz, żadnych krwiożerczych...
Awanturnic.
Absolutnie nie. Wiesz, walczące o dobro, walczące o słabszych, mocne, stanowiące, mówiące nie. To były moje bohaterki. Wiesz, jak byłam jeszcze młodsza, to nie znając w ogóle tych różnic i nie wiedząc w ogóle, wiesz, o tym podziale, tego nigdy nie miałam na świat męski, żeński. Ja się dopiero zorientowałam, słuchaj, miałam chyba z 23 lata, że moi główni bohaterowie, moje ulubione filmy, to są wszystko bohaterowie męscy. Wiesz, Al Pacino z Zapachu Kobiety, to ja po prostu mówię tak, ja to rozumiem, ja to czuję, ja tym jestem.
Ale wiesz, może to też być kwestia tej podaży, nie? Że jednak po prostu te bohaterki kobiece, one się teraz pojawiają, tak trochę jest pilnowane, żeby tak było, bo no, kobiety, no to jest w ogóle dyskusja na inne pewnie podcasty albo inny odcinek. Natomiast ja myślę sobie po prostu, że ci męscy bohaterowie po prostu mają więcej miejsca.
Tak. I dla mnie to było trudne, dlatego że wiesz, patrzyłam na to, że to jest męskie, czyli Neo, czyli Frank Slade. Piękna opowieść Ostatni Bastion i generał Irwin. Piękna opowieść Siła i honor i ten płetwonurek, ale też również jego dowódca. Piękna historia między nimi. To byli moi bohaterowie. I mnie to dziwiło jako kobietę, że mnie pociąga i woła taka jakość. Bo jeżeli sobie teraz ściągniemy męskie, żeńskie i spojrzymy na jakości,
i na wartości.
Na wartości, mm-hmm. Bo tożsamość zbudowana jest z wartości. Tożsamość...
To jest piękne, co powiedziałaś. I to jest w ogóle bardzo... Przepraszam, że się zatrzymam, ale to jest bardzo ważne dla... Myślę, że dla naszych słuchaczy i dla mnie też. Jak budować tożsamość, jak ją konstruować? Na wartościach, na tym, tak. Bo osobowość ma cechy.
Tak.
Cechy nie zawsze są wartościami, tak?
Oj, czasami nie
czasami
są.
Czasami nie są. Natomiast tożsamości, wszystko, co się pojawia, jest wartością.
Tak.
I my, obserwując tożsamość... przyjmujemy i godzimy się na to, co ona niesie. Tak jak mówisz o wojowniczce. Ja dzięki tobie odkrywam swoją wojowniczkę, którą tłumiłam i tłumię do dzisiaj i nie rozumiałam jej. Nie potrafiłam wykorzystać albo skorzystać z tej wartości, którą ona niesie ze sobą. Tak?
Widzisz, ty mówisz, że nie, trudno ci było z wojowniczką. Słuchaj, mi bardzo trudno było z łagodną. Kiedyś byłam na takim treningu, to lata temu było, i tam właśnie też odkrywaliśmy, wiesz, tożsamość odkrywasz tak samo zresztą jak w brandingu i w marce. różnymi próbami, różnymi też historiami. Jest na przykład takie ćwiczenie, że jak widzisz na przykład firmę swoją i chcesz odkryć tą tożsamość, to piszesz pożegnalny list.
O.
Kogo żegnasz? Wiesz, z tego wydobywasz. I tak jakby umysł jest skierowany na zrobienie ćwiczenia, czyli puszcza wyobraźnię, czyli idziesz do przodu za 10 lat, nie? Bo jeżeli firma umiera i ją personifikujesz, czyli była kimś dla ciebie i ją żegnasz, to piszesz tą mowę pożegnalną, piszesz ją, umysł jest zachwycony, że ma ćwiczonko, angażuje się, ale potem osoba, która to ćwiczenie ci zadaje,
widzi, co
patrzy
tam
wartości.
Widzi, jakie wartości pojawiły.
Tak. Ty mówiłaś, że ci trudno z wojowniczką. Mi było bardzo trudno z łagodną. Jak byłam na warsztatach, gdzie właśnie przez różne ćwiczenia dotykaliśmy tego, bo to jest proces, na to sobie trzeba dać czas. To nie jest tak definiowalne i to nie jest badanie, tak jak osobowość. Wypełniasz test, 100 pytań i ci wychodzi. To jest proces, bo to musisz poczuć, w to się musisz ubrać. I jak trener mnie zapytał, ja sobie oczywiście wybrałam jakości, właśnie to, co mówisz, asertywność, wybrałam sobie moc, wybrałam sobie prawdę. I on tak patrzy, co ja układam z tych wartości i mówi, a nie chciałabyś trochę łagodności? A ja tak na niego patrzę, a po co mi?
To ładne.
Wtedy nie byłam dojrzała i wtedy też nie potrafiłam połączyć skrajnych jakości. One się konfliktowały. Nie integrowały się, tylko się konfliktowały. Wiesz, tożsamość też dojrzewa. Jak jestem młoda, ja sobie przypominam siebie lat 20, krewka, impulsywna, ognista, teraz, reakcyjna. Tożsamość dojrzewa.
Zobacz, i to jest w ogóle to, bardzo piękne, że to powiedziałaś, tej łagodności, bo tak jak osobowość niechętnie przyjmuje skrajności, bo mówi się, ty jesteś taki, masz taką osobowość, no czasami się tam zdarza, natomiast rzeczywiście tożsamość to jest taki wór, w którym można bardzo pięknie poutykać. Myślę sobie na przykład o Samie z Władcy Pierścieni, jego postawie, gdzie był takim, no jednak służącym, takim, wiesz, kimś, kto podąża za kimś, ale przecież było tyle momentów, kiedy on okazał się tym silniejszym, kiedy to on był prowadzącym, kiedy to on niósł brzemię, które niósł ktoś inny. Więc chcę pokazać, powiedzieć, że tak jak ciebie słucham, to sobie myślę, że tożsamość jest naprawdę bogatym worem. I a propos Władcy Pierścieni i ćwiczeń szukania, no, jeżeli ja nie mam tak ładnie poukładane. No może nie chcę powiedzieć, że masz poukładaną, ale rzeczywiście masz pełniejszy ten obraz swojej tożsamości niż ja. Ja dopiero go zdobywam i zachęcona tymi naszymi dyskusjami, słuchaj, przeprowadziłam test, a właściwie niechcący, zupełnie ćwiczenie rodzinne. My jesteśmy wielkimi fanami Władcy Pierścieni. Ja jestem w ogóle fanką fantasy. Udało mi się to przenieść na łono mojej rodziny, chociaż myślę, że w ogóle to tak jest, że niektórzy się po prostu rodzą z takim zamiłowaniem. U nas tak to jest. I oglądaliśmy ostatnio Władcy Pierścieni namiętnie wszystkie odcinki, wszystkie części. I słuchaj, wzbudziłam taką dyskusję. Jaką postacią z Władcy Pierścieni jesteś, ale mówię, słuchajcie, nie tą, którą chcecie być, bo jeden mój syn tak pełniej do tego wszedł, ten najstarszy mój syn Franek tak wchodził pełnie, a młodszy, czyli środkowy syn, czułam, że wybiera na zasadzie chciałbym być tym. Ja mówię, słuchaj, stop, nie, właśnie starajmy się dojrzeć, a nie tą aspiracją czy tym pragnieniem działać. I słuchaj, zajęło to nam z półtorej godziny, dwie godziny siedzieliśmy, przyporządkowywaliśmy siebie, szukaliśmy, no mi było trudniej, bo tych bohaterek kobiecych tam jest mniej, Eowinę wreszcie mi, została mi podsunięta, wzięłam. A, na początku rasami działaliśmy, wiesz. Mama, ty jesteś człowiekiem. Franek nam się wydał elfem, wiesz. Z moim mężem Pawłem mieliśmy największy problem. Tymek raczej hobbitem, wiesz. Z tymi, bo każdy z tych ras miał swoje cechy. Te, wiesz, ci są bardziej zamknięci sobie, ci są bardziej lubiący takie proste przyjemności. Słuchaj, powiem ci, że to była taka zabawa i miałam wrażenie, że my naprawdę dotykamy mocno wtedy, w tym ćwiczeniu, w tej zabawie, tematu tożsamości.
Tak.
Badaliśmy, słuchaj, ja czasami musiałam zejść z poziomu chcenia. Może chciałabym być Galadrielą najbardziej, tak? I może nawet mam cechy tej postaci, ale jednak oni mówią, jesteś człowiekiem. Z tą swoją ognistością, z tym swoim, z tą, no ja jestem temperamentną osobą, wiesz, osobą, która dobitnie mówi, wiesz, naprawdę świetne ćwiczenie, zresztą polecam, wybrać sobie jakąś sagę. No fajne są rzeczywiście te fantastyczne opowieści.
Wiesz, fantastyczne opowieści są o tyle fajne, że to jest to, co wcześniej powiedziałaś. One są trochę oderwane od rzeczywistości, więc tam jest magia, czyli coś, co naszą duszę budzi. Czyli nie umysł, mogę, nie mogę, czy to jest możliwe dla mnie, tylko budzi się coś, co w człowieku jest mhm. nieziemskie.
Czyli na pytanie, kim jestem, nie muszę mówić rodzicem, pedagogzką, pisarką. Mogę powiedzieć, to kim jestem najlepiej opisuje ta i ta postać, ten archetyp, taki typ. O mnie najłatwiej powiedzieć tak i tak. I można snuć opowieść dosyć długo chyba, nie?
Można snuć opowieść bardzo długo. Wiesz co, to co jest piękne w opowieści, że opowieści dojrzewają i opowieści się snują. Mhm. One, wiesz, kiedy się kończy opowieść? Kiedy bohater umiera.
Właśnie to chciałam powiedzieć tak cichutko, jak umiera.
Tak, no to wiesz, zobacz, jaki to jest odcinek czasu i co ta tożsamość przeżywa.
Amanda, wiesz, zobacz, ale rodzica, opowieść się snuje dalej w postaci jego dzieci. Zobacz, tak, to jest piękne, tak. Teraz sobie pomyślałam.
I tak mamy właśnie później rasy, jak ty powiedziałaś, tak? Mhm. Jeżeli weźmiemy fantazy. Tak, wiesz, tożsamość, jak ją dojrzysz, jest jak potencjał. Czyli można powiedzieć, jak pierwszy kontakt łapiesz z tożsamością, to jest tak, jakbyś wzięła do ręki żołądź. Ale żołądź ma się stać dębem. Mhm. Wiesz, moja Amazonka, kiedy miałam 19 lat i moja Amazonka, kiedy mam 42, to jest zupełnie inna postać.
Amanda, jeszcze miałaś 43 w pierwszym odcinku. Twoja Amazonka młodnieje, bardzo mi się to podoba. Nie żartuję, ale to fajnie. Dobrze, bądź przy 42, ja ci nie chcę wypominać.
Dopiero tydzień temu miałam urodziny, daj się przyzwyczaić.
Wszystkiego najlepszego, przepraszam. Ja się postarzam, a ty się odmładasz i chyba jakoś wyjdziemy razem.
Mało tego, wiesz, to już też nam coś mówi, nie? Słuchaczom o nas.
Ale słuchaj, razem będziemy w takim odpowiednim wieku. Każdy wiek jest odpowiedni dla tożsamości. Oj, bardzo przepraszam, wrócę do tego wieku, ale rzeczywiście bardzo fajne jest to, że ta twoja Amazonka ewoluuje i ta 40-paroletnia Amazonka jest inną Amazonką niż Amazonka 19-letnia. A którą, z którą ci wygodniej?
Wiesz co, wtedy mi z tamtą było bardzo wygodnie, teraz mi z tą jest bardzo wygodnie, bo to jest, wiesz, ona żyje we mnie. Mhm. Ona żyje we mnie. Tożsamość prowadzi.
Ale że jej pozwolimy.
Jeżeli przyjmiesz, to jest to, że masz poczucie prowadzenia. Mhm. Czyli właśnie nie potrzebujesz doradców, nie idziesz zapytać, słuchaj, specjalisty, czy ja tak mogę, czy ja tak mogę. Bo wiesz, mówimy tutaj o tożsamości. To jest temat, który ja kocham i naprawdę mogę długo o nim opowiadać. Ja tak widzę swoich klientów. Widzę ich jako tożsamości. Przychodzi do mnie mężczyzna czy kobieta, opowiadają mi o swoim zawodzie, opowiadają mi o swojej pracy, opowiadają mi o swojej rodzinie, opowiadają mi o swoich problemach, a ja tam widzę czarodzieja na
bohaterów
przykład.
Widzisz.
A ja tam widzę wojownika zmęczonego, albo widzę królową, albo widzę czarodziejkę, albo widzę karmicielkę. I wiesz, i ja jak zaczynam tak do nich mówić, to oni się relaksują, wiesz? To jest...
Ale zobacz, wiesz, co się dzieje? Bo teraz pomyślałam, w ogóle wyjaśnij mi to z ust. Bo w tych obrazach nie ma ocenności. W tych obrazach jest po prostu to, co widać na obrazie.
Tak.
I to, co my z tym obrazem zrobimy, jak my go zinterpretujemy, to jest oczywiście cała gama możliwości, ale on do nas mówi, on do nas przemawia, a zaraz w osobowości, to czym jesteśmy karmieni, jest bardzo dużo ocenności, nie?
Bardzo dużo.
No bo lepiej być pilnym niż niepilnym, lepiej być punktualnym niż lepiej być mniej, bardziej spokojnym niż popędliwym.
Wiesz, widzę taki na przykład trend teraz bardzo często, że podnosi się godność introwertyków, że tak to nazwę.
To nie? Prawda.
Że ekstrawertycy, no to są ci widoczni, ci, którzy opowiadają, ci, którzy idą w pierwszym szeregu. I na Facebooku, jak sobie oglądam, czy w ogóle jak czytam artykuły i pojawiają się też książki, że introwertycy też, i to jest to słówko, zobacz, też mają coś do dodania, że też jest fajnie być introwertykiem. I to się dopiero pojawia. W tożsamości, jak ją widzisz, uznajesz ją całą, bo ona niesie za sobą, będziemy zaraz do tego przechodzić, misję. Zobacz, z tożsamością wchodzę w różne role. Ja z moją tożsamością Amazonki...
No właśnie, wchodzisz w rolę rodzica i
wchodzę w rolę rodzica, wchodzę w rolę partnerki, wchodzę w rolę przyjaciela, przyjaciółki, wchodzę w rolę współpracowniczki.
Ale czy matka Amazonka jest inną Amazonką niż Amazonka partnerka? Nie, poczekaj, bo to jest chyba złe pytanie. Tak myślę sobie, że to jest po prostu...
Czy matka Amazonka jest inną Amazonką niż na przykład matka kwoka?
Nie, to jest ta sama Amazonka cały czas.
Nie. Amazonka jest ciągle taka sama. Te jakości niesie w te role.
Dobrze, ale czy Amazonka wtłoczona... Amazonka nie może być matką kwoką.
Nie może być, ale matka kwoka, jeżeli ściągniemy, słuchaj, pejoratywność, wiesz, to jest matka...
Opiekunka.
Opiekunka.
Wydaje mi się, że ten trop bohaterów filmowych, książkowych jest świetnym tropem, ale zobacz, jak tak szukam opiekunki na polu bohaterów, bohaterek, to powiem ci, że ciężko idzie i zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że tych bohaterek kobiecych jest po prostu mniej i przez to trudniej odnajdywać tożsamość. No bo zobacz, ty sięgałaś do tych bohaterek z zupełnie innych kultur, wykonałaś dużo pracy, żeby znaleźć tożsamość.
Wiesz, ja w momencie, kiedy już byłam, słuchaj, dojrzalsza, sięgałam do innych kultur i ja najpierw sięgałam do męskich wzorców.
No mówiłaś o tym, wiem. No i co, ponieważ, kosztowało cię to coś? No,
kosztowało mnie to, słuchaj, z perspektywy czasu, kiedy teraz mam 43 lata, kosztowało mnie to bardzo dużo. Kosztowało mnie to kobiecość przez wiele lat. Wiesz, ja wiele razy słyszałam, że jestem męską kobietą. Z moją charyzmą, z moim sposobem mówienia, z moją ostrością umysłu, z moją też bezkompromisowością, ja po prostu często słyszałam, że jestem mężczyzną w spódnicy, męską kobietą. I ja, znowu, młoda, nieświadoma, godziłam się na tą cenę.
Miałaś odwagę sięgnąć po męskich bohaterów?
Nie, nie miałam wyjścia.
Nie miałaś wyjścia, bo nie znajdowałaś tych bohaterek dla siebie,
ja
tak?
Ja nie odnajdywałam się w tym, co kultura proponuje kobiecie. Ja po prostu nie umiałam być łagodna, delikatna, bierna. To jest, wiesz, pejoratywne. Ja dzisiaj, jako dojrzała kobieta, cenię sobie te jakości. Niezwykle.
Ale musiałeś zacząć do nich dojść. Ale zobacz, gdyby bohaterowi kulturowi, ci, którzy nam są podawani na tacy przez kulturę, i to jest wspaniałe, że są, bo my się też uczymy przez te opowieści dostępne. Gdyby oni byli dopełnieni, czyli męscy mieliby te cechy kobiece i nie byliby nazywani zniewieściałymi, czyli nie byliby nazywani tymi niemęskimi do końca, czy tam jakkolwiek by to było nazywane, a kobiety z kolei nie musiały grzebać tylko w męskich bohaterach, byłoby nam łatwiej. Szybciej moglibyśmy dojść do tych jakości, jak to ładnie nazwałaś, nie?
Bo to... I szybciej je też integrować. Nie musiałabyś pozbywać się z siebie czegoś, co nie pasuje do wzorca. Bo jeżeli spojrzysz na wojownika, to łagodność do tego wzorca nie pasuje. A jeżeli to byłby pełen obraz tożsamości, przecież wojownik, który ma dziecko, łagodnie je przytula. Przecież go nie szamoce, nie?
No właśnie,
jak
bo to
przeciwnika
jest,
na polu
to jest takie
walki.
Ograniczenie w kulturze, że wojownik nie może, wojowniczka, znowu, dobra, będziemy po prostu korzystać z męskich bohaterów, będziemy ich implementować, będziemy ich przenosić na grunt kobiecości, bo takie mamy niestety ograniczenia, że tych bohaterów jest mniej. I zobacz, gdyby matka wojowniczka, dokładnie jak mówisz, nie będzie rzucać swoim dzieckiem, ona będzie korzystała z zasobów wojowniczki, amazonki. Podoba mi się w ogóle ten twój archetyp, ta twoja tożsamość, jedna z amazonki. Zobacz, no można by, gdybyśmy weszły w ocenność, bo ja jestem, wiem, że jestem mniej wyposażona, czy tam uświadomiona na polu swojej tożsamości, ale myślę, że jestem trochę bardziej tą matką opiekunką, tak, której nie możemy znaleźć jako archetypu. Matką, która więcej czasu pewnie spędza na polu domu, gdzieś tam w kuchni, jedną ręką pracuje, drugą miesza zupę. I teraz tak, ja mogłabym być uznana za, gdybyśmy tylko ocennie na to spojrzały. Ja jako matka ograniczająca idę w innych rolach, a ty jako matka, która ogranicza dziecko, wciągając je do swojego świata, tak? Ale przecież każda z tych tożsamości ma poważne wartości, zasoby niesie ze sobą, tak? Daje nam coś.
Tak, w ogóle wiesz, porównywanie jest tutaj wielką krzywdą dla jednego i drugiego archetypu. Dlatego, że te archetypy, czy te tożsamości wchodzą w role i zadania z właściwymi im jakościami. One je realizują. Wiesz, ja jestem mamą, ja bardzo kocham swoją córkę. Jest między nami przyjaźń, jest między nami ciepło, jest między nami szacunek. To nie jest tak, że zobacz, że córka się mnie boi, bo ja jestem wojowniczą mamą.
Nie, co więcej, ja widzę twoje ciepło. Wojowniczka, amazonka, która okazuje ciepło swojej córce, jak widzę ciebie z Mają. Jesteście bardzo często w takiej bliskiej, ciepłej rozmowie czy relacji, tak? Z kolei ja potrafię też huknąć, tak? Czyli ta moja wojowniczka też tam jest jakoś zintegrowana w miarę z moją opiekunką.
Wiesz, jak ja ciebie widzę z Józkiem, który jest młodym mężczyzną, niezwykle wymagającym. I on przekracza granice swoje nieustannie i ja nie widzę, żebyś ty zabraniała mu wchodzić na schody, wchodzić do baseniku, wdrapywać się na drzewo, więc cała twoja opiekuńczość jest pozwalając mu na rozwój jego tożsamości. Widzisz, to jest tak krzywe, to jest tak krzywdzące wypłaszczenie tego, że opiekunka to będzie chuchała i nie pozwalała. Mhm. Nie! Opiekunka pozwala w opiekuńczy sposób.
No właśnie. Zobacz, na przykład tak trochę dyskutowałyśmy nad tym archetypem opiekunki. Mieliśmy straszny problem, żeby znaleźć w literaturze czy w filmie. Znalazłyśmy Wendy, tak? Z Piotrusia Pana. Ona odgrywała rolę mamy. Dla chłopców w Nibelandii, w tym miejscu, gdzie się zgromadzili chłopcy zagubieni, ale ona też potrafiła stawiać mocno granice. Nie była tą, mówiła, potrafiła być bardzo arbitralna w swoich decyzjach, więc jakby może trochę jest kaleki, taki niepełny ten nasz archetyp, ale pełnia, jaką niesie z sobą tożsamość, jest bardzo kusząca. Właśnie chciałabym, wiesz co, Amanda, zastanowić się i może przekonać naszych słuchaczy, nas same, dlaczego tak bardzo mocno naciskamy na ten temat w ogóle zgłębiania tożsamości i poznania, bo właśnie to nie jest, no tak, bo to nie jest odnajdywanie, tylko to my ją mamy, tylko mamy ją poznać.
Mamy ją poznać, mamy ją przyjąć, mamy ją rozwinąć. Wiesz, to jest niezwykle ważne z tego względu, że ty wtedy wiesz, jak realizujesz rolę, którą ci przynosi życie. Rolę mamy, rolę przyjaciółki, rolę szefowej na przykład. Mhm. Bo każdy archetyp czy każda tożsamość realizuje tą rolę, czyli prowadzi do celu w określony sposób. I wtedy, kiedy patrzą na mnie inne tożsamości czy inne archetypy i mówią mi, ja bym to zrobiła inaczej, ja nie mam wątpliwości, nie mam lęku. Tak.
Co nie znaczy, że źle albo dobrze.
O to chodzi. Więc wtedy mam poczucie, wiesz, ustanowienia. Ja tą rolę, skoro wiem, kim jestem, jestem Amazonką, jestem wojowniczką, jestem odkrywcą, jestem buntownicza i ja realizuję rolę mamy tak. I
teraz, jak najlepiej potrafię.
I teraz, jeżeli spotykam mamę, opiekunkę, czy jeżeli spotykam mamę królową, one realizują tą rolę inaczej. Ja się mogę od nich uczyć. Ja się nie muszę porównywać.
Możesz
czerpać. Nie ma tak, mogę się inspirować. Więc wiesz...
Czyli my się nie porównujemy, my się odnosimy do siebie.
Tak, odnosimy się do siebie. Wiesz, to jest, jak patrzę na to i też rozmawiam z rodzicami, ilość konsultacji u specjalistów. Wiesz, kultura obecna zabiera nam opowieści, więc zabiera nam bohaterów, bohaterki, więc zabiera nam tożsamość. Więc my wchodzimy w rolę bez świadomości, kim jesteśmy.
No właśnie, słuchaj, po prostu ograbieni z opowieści jesteśmy ograbieni z tożsamości.
A ograbieni z tożsamości jesteśmy ograbieni z jakości i z kompetencji.
Dokładnie. Teraz tak, zobacz. Bardzo mało ludzi, bardzo niewielu ludzi wchodzi w rolę rodzica ze świadomością swojej tożsamości.
Mało tego. Iza, rolę rodzica definiuje się poprzez zadania. Odprowadzić dziecko do szkoły, nakarmić, pójść do lekarza, przebrać.
Tak, zrobione znaczy dobrze.
Nie przez misję, tylko przez zadania. I teraz zobacz, jeżeli ja znam mój cel, to ja będę wiedziała, co ja muszę, nie boję się tego słowa użyć, bo to nie jest mogę, muszę zrobić, żeby zrealizować cel.
Znając swoje kompetencje, znając swoje zasoby, wiedząc, czy jesteś czarodziejką, królową, czy jesteś wojowniczką, czy opiekunką, użyjesz tych narzędzi, które
masz.
A nie będziesz brała, nie pożyczę od ciebie twojej halabardy i twojej flagi, żeby zamachać, prawda, nad moim szałasem.
Wyobraź sobie, wiesz, sytuację, weźmy to, odnieśmy teraz do rzeczywistości. Wyobraź sobie, że masz, nauczycielka cię wzywa i ty jesteś czarodziejką, ale masz porady od wojowniczek. I one ci mówią, musisz się skonfrontować z nauczycielką, musisz jej powiedzieć, a ty jesteś czarodziejką i ty potrafisz ją oczarować, a nie zawojować, ale idziesz starać się zawojować. I co? Przegrywasz.
Stajemy się karykaturami siebie często przez to, nie? Że tak. Po prostu jakby nie korzystając, znaczy jakby nie ujmując nikomu i też zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, które mamy i wiesz, ja weszłam w rolę mamy, nie znając swojej tożsamości, bardzo się cieszę w ogóle, że o niej mówimy. Słuchaj, powiem ci szczerze, dla mnie opowieść jako narzędzie w rodzicielstwie jest po prostu jakimś odkryciem. Cieszę się, że w ogóle o tym rozmawiamy i że możemy tymi opowieściami się dzielić z ludźmi, ale też przyjmować je i zrobić z nich użytek. Opowieść jako pomoc w budowaniu siebie po to, żeby wypełniać role, które przyjmujemy na siebie. Czasami przypadkowo, bo przecież umówmy się, nie wszyscy stają się rodzicami w pełni decydując o tym. Niektórzy stają się rodzicami...
Ja nie byłam.
No, ja też. Są takie momenty w naszym życiu, że stajemy się rodzicem. Tak. I nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć, odkładam na chwilę rolę, zadania, o których powiedziałaś, odprowadzanie, to znaczy nie o to chodzi, żeby nie odprowadzić dziecka do przedszkola, proszę Państwa, tylko chodzi o refleksję.
Tak.
Odkładamy na bok zadania i przyglądamy się sobie i temu, jakimi bohaterami jesteśmy.
Wiesz, Tischner powiedział, człowiek jest w ciągłym procesie stawania się. My rozwijamy się nieustannie. Ja powiem ci, jak patrzę w przyszłość, bo dostałam taki dar wyobraźni i za 2 tygodnie czy tydzień Majka będzie zdawała maturę, zaraz później wylatuje. I jak ja patrzę na swoją przyszłość, czyli jak dalej będzie ewoluować moja tożsamość, kiedy moja córka będzie w świecie, to ja z moim archetypem wojowniczki Amazonki stanę się bardziej doradcą, bardziej trenerem Amazonki niż Amazonką w jej życiu. Ja nie przestanę być Amazonką w jej życiu.
Boże, to brzmi wręcz wspaniale. Dla większości rodziców przestawanie bycia w życiu naszych dzieci kimś jest, może się wydawać, znaczy nam też pomoże się pewnie wydawało, albo nawet o tym nie myślałyśmy, że kiedyś przestaniemy być potrzebne, ale tak z punktu widzenia tego, o czym chcemy mówić, to ten moment, kiedy przestajemy być niezbędni, jest momentem po prostu szczęścia. Ale też chciałam ci powiedzieć jedną rzecz, bo tak mi przyszło teraz do głowy, że zobacz, ja na pewno wchodziłam w rolę rodzica bez świadomości swojej tożsamości, ale nazywam to instynktownie, ty tego nie lubisz.
Ale miłość.
Z miłości, użyję tego słowa, choć pewnie nie przyszłoby mi do głowy i bardzo mi się podoba, z miłości korzystałam z zasobów mojej tożsamości. Te decyzje, które podejmowałam jako rodzic i podejmowałam, jak dziś widzę, bardzo trafnie, chociaż czasami oczywiście też myląc się i wiesz, właśnie ta tożsamość pomagała mi korygować błędy, pomagała mi na zrozumieć, że ten zakres błędu i zakres wątpliwości jest akceptowalny, tak? Że to jest cały czas poszukiwanie. Więc gdzieś nie mając świadomości na poziomie intelektualnym, na poziomie duchowym, nie wiem, może właśnie tym, no trochę duchowym.
Wewnętrznym.
Wewnętrznym. Na poziomie wewnętrznym był po prostu taki, no w pewien sposób automatyczny, w pewien sposób taki zintegrowany z czymś, czego ja do końca sama nie rozumiałam, a co było zawsze. Moja tożsamość jest.
Każdy z nas ją ma. To jest kwestia przyjęcia, pokochania, uznania, bądź konfliktowania się z nią, tłumienia jej i wypędzania. Wiesz, dla wojownika, dla Amazonki opór, nacisk jest czymś niezwykle charakterystycznym. I tutaj jak powiedziałaś o miłości i czerpaniu z wewnątrz, nawet nieświadomie, mi przychodzi do głowy historia z Mają, która wiesz, w szkole nabawiła się takiego dużego oporu do uczenia się języka angielskiego. Bardzo dużego oporu, więc po prostu miała całe zaciśnięte gardło i nie mówiła. Ja wysyłałam ją przez 6 lat i za 6 lat na zajęcia z angielskiego, tłumacząc native'om i nauczycielom, żeby nie zmuszali ją do mówienia. Bo wiedziałam, że osłuchiwanie się to jest bardzo dużo. Wszyscy moi znajomi, moja mama, tata Mai, kiedy ona będzie mówić, no niech mówi, każ jej mówić, nie będzie mówić. I słuchaj, 6 lat to trwało. Ten opór się rozpuścił. Maja poszła do takiej świadomej też nauczycielki angielskiego Pauliny, empatolożki. Więc pierwsze, co zrobiła Paulina, to pokazała Mai, jak wiele ona rozumie. I jak usłyszała jej głos, pokazała jej, ty mówisz. Od tamtej pory Maja mówi, daje ma na maturze angielski, rozszerzony. Mhm. I to jest to, że intuicja, twoja tożsamość wie, jak sobie radzić z oporem, z darem, z trudnością. Wzorce są bardzo wypłaszczone. To są stereotypy, to są standardy. Co z ludźmi, którzy nie mieszczą, nie pasują, nie mieszczą się w standardzie? Jeżeli zobacz, ja patrzę trochę na to, to jest tak, jakbym kupiła sobie za małą sukienkę i chciała w niej dobrze wyglądać. To co, mam odciąć sobie piersi, żeby w niej się zmieścić? Albo nogi?
Nie wiem, musisz coś zrobić. Musisz się zmieścić w sukienkę.
Wolę wyrzucić sukienkę.
No właśnie, my nie wyrzucamy sukienki, bo ktoś nam... To jest trochę tak, jakby jakaś taka... poczta systemowa przysyłała wszystkim wzór jeden sukienki, jeden model i my wszyscy próbowalibyśmy w niego wejść, stać się mamą, tatą czy kimkolwiek i martwić się, że nie pasujemy. Wiesz co, tak sobie myślę teraz definicyjnie na potrzebę tej naszej rozmowy, że dla mnie w takim razie po tej naszej dzisiejszej rozmowie tożsamość staje się narzędziem, doskonałym narzędziem w rodzicielstwie. Czyli, przepraszam, że tak użyję tej naszej tożsamości, ale po prostu jeżeli my uświadomimy sobie tożsamość i skorzystamy, pozwolimy jej nas prowadzić, to będziemy po prostu mieli, oddamy sobie kompetencje, pozwolimy sobie być właściwymi ludźmi na właściwym miejscu, czyli tak. Rodzicami naszych dzieci.
Tak. No tego wiesz, poczujemy się ze sobą dobrze, a nasze dzieci poczują się z nami bezpiecznie, bo to tożsamość chroni.
Ta adekwatność, to ta prawda, która z niej płynie, z całą opowieścią, którą ze sobą niesie. Czyli wsłuchujmy się w naszą opowieść. Każdy z nas przyniósł ze sobą jakąś historię. Ona się zaczęła dla jednych gdzieś już wcześniej, przed naszymi narodzinami, dla innych być może w momencie narodzenia. No nie musimy być wszyscy tak samo duchowi w ten sam sposób patrzeć na świat, ale nasza opowieść się ciągnie od jakiegoś początku do jakiegoś końca. Ani początku, ani końca nie znamy do końca, ale jesteśmy uczestnikami i żywymi bohaterami swojej powieści. I weźmy to, co ta opowieść nam przynosi. Opowiadajmy z dumą swoją historię i stawajmy się bohaterami, którymi jesteśmy.
Zachęcamy was do poszukiwania tożsamości. Być może poprzez mity, poprzez historie, poprzez legendy. Wiesz, to, co obecnie mamy, to mamy dostęp do legend świata. Możesz odkryć mity polinezyjskie, nordyckie. Wiesz, tam emanacje też żeńskości są znacznie bogatsze. Wiesz, tam masz kobiety szamanki, kobiety wróżki, kobiety motyle, kobiety wojowniczki, kobiety...
Królowe.
Tak. Jest, wiesz, bogactwo jest bardzo duże, pierwotnych kultur, więc... Wiesz, niesamowite jest to, że jak zaczniemy czytać naszym dzieciom mity, legendy, bajki, to ubogacamy ich i odkrywamy swoją tożsamość. Więc zapraszamy was do odkrywania swojej tożsamości, do spojrzenia na rodzicielstwo przez oczy własnej tożsamości.
Czytajcie legendy, odkrywajcie swoich bohaterów i do usłyszenia.